Tam jeszcze w ubiegłym roku, we wrześniu, był las.
A teraz co tam jest?
No, tak jak pani widzi. Góry piachu.
Lepiej nie mówić, co tam jest.
I teraz to samo ma być tutaj, na tej działce, o której rozmawiamy. Nikt nikogo nie informował o tym, co ma tutaj powstać, tylko najpierw na przełomie chyba styczeń-luty, o ile pamiętam, marzec, to 3 miesiące trwało. Najpierw zaczęły być wycinane drzewa, a dopiero potem ja się dokładnie dowiedziałem z Facebooka, że ma powstać kopalnia. Nikt nikogo nie informował, a mieszkam w odległości 300 metrów od tego miejsca.
Każdy z nas oddzielnie jakby się dowiedział, co tutaj się dzieje. Od znajomych, od ludzi. Sami przejeżdżaliśmy i zaczęliśmy dociekać, co to jest. Ja zadzwoniłam do starostwa. Starostwo mnie przekierowało do gminy Pabianice. I od urzędnika gminy Pabianice dowiedziałam się, że to jest teren archidiecezji łódzkiej. Po jakimś tygodniu, dwóch znowu zadzwoniłam. Okazało się, że regionalny dyrektor ochrony środowiska zgłosił sprzeciw tej inwestycji, więc no, czekałam. No ale potem zobaczyliśmy, że ta inwestycja dalej się rusza. W związku z tym powiadomiłam moich przyjaciół z Partii Zieloni i założyliśmy wspólnie petycję do wójta gminy Pabianice, aby to zatrzymać.
Przed nami, po lewej stronie. Lasy Państwowe cały czas informują na tych tablicach, że jest to las, który ma przypominać w swoich założeniach puszczę. Tutaj jako lasy za bardzo nie ingerują, jeżeli chodzi o jakieś drzewa powalone i tak dalej. Z tego względu, że właśnie jako uroczysko to ma być taki teren dziewiczy.
Ten cmentarz jeszcze kawałek dalej.
Tutaj jest ten. Znaczy on nie jest,
czy tutaj jest?
Tak, tutaj jest. Zostało niewiele na wierzchu, tak, bo mogiły są. Natomiast została tutaj ocalała jedna tylko płyta kamienna, nagrobkowa, i jest utworzona taki kamień upamiętniający. Przechodzimy na teren cmentarza, bo to jest ten wał, jeden nagrobek, no i już zaraz za tym jest.
Tak, my mamy, nie wiem, może z 20-30 metrów i zaczyna się miejsce, gdzie ma być kopalnia odkrywkowa.
Około 150 uległych żołnierzy jest pochowanych, a przedtem byli tutaj pochowani mieszkańcy Konstantynowa, właśnie Ewangelicy, bo wiadomo, że to było miasto niemieckie w XIX wieku, więc tutaj leży więcej osób niż 150 pochowanych żołnierzy. Tutaj leżą mieszkańcy Konstantynowa, którzy byli chowani przed 1914 rokiem. Bracia Steinerowie, czyli jedni z fabrykantów łódzkich, posiadali tutaj swój taki dom letniskowy. Jeden z tych fabrykantów był zamiłowany dendrologiem i na początku XX wieku właśnie na te tereny sprowadził niespotykane u nas w kraju gatunki drzew. Tulipanowiec amerykański, przewaga dębów, dęby czerwone, rubinie akacjowe, choiny kanadyjskie, tak? Kasztan jadalny. Jest to drzewostan, który liczy sobie ponad 140 lat. Powstanie tego typu przedsięwzięcia, jak wydobywanie piachu w tak bliskim otoczeniu tego drzewostanu, może spowodować, że ten las po prostu umrze. Jest opisane w planach, że ma być drenaż na głębokości 20 metrów w głąb, przebicie się przez podwójne warstwy wód podskórnych, powstaje tak zwany lej i po prostu wody gruntowe, które tutaj dają życie temu lasowi, one spłyną do tego leja, czego konsekwencją będzie to, że ten las nie będzie miał z czego czerpać wody. W związku z tym zaczną te drzewa obumierać i wysychać i padać.
28 sztuk drzew pomnikowych na tym terenie się znajduje.
Proszę księdza, dlaczego wy zdecydowaliście się wydzierżawić ten teren właśnie pod kopalnię piasku?
Myśmy starali się o zakup tych gruntów długi czas, tak? I kiedy Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w 2018 roku, bodajże, jeśli dobrze pamiętam, wystawił te działki blisko naszego ośrodka na przetarg, no tośmy się do tego przetargu zgłosili, chociaż chyba było 5 odsłon przetargowych. Nigdy nikt nie chciał tego terenu kupić, byliśmy tylko jedynym oferentem. Ze względu na to, że mamy ośrodek dobrze prosperujący, nie chcieliśmy tam zafundować sobie żadnego przemysłu, bo w ofercie przetargowej były to niezabudowane nieruchomości inwestycyjne. I kiedy ten teren kupiliśmy w 2019 roku, zgłosił się prywatny przedsiębiorca, który stwierdził, że tam jest dobre złoże piachu i ono się przyda pod budowaną obwodnicę Łodzi. Ta inwestycja jest inwestycją trwałą, bo umowa jest podpisana na 5 lat, łącznie z rekultywacją terenu. Był to przemysł albo, nie wiem, jakieś hale magazynowe, bazy logistyczne, jak to dzisiaj mnóstwo ich wokół Łodzi, no to na to byśmy sobie nie pozwolili.
Przeczytałam dokładnie charakterystykę przedsięwzięcia, przeczytałam dokumenty decyzyjne wójta, czyli decyzję, którą wydał na wycinkę drzew, decyzję co do tego, że można to uruchomić i było tam niespójności, tam mi się wiele rzeczy nie podobało. I się okazało, że musi być ocena wpływu tego przedsięwzięcia na środowisko, bo jest znaczący. I potem doczytałam, że tej oceny nie ma. Wójt uznał, że wystarczy pozytywna opinia sanepidu i dyrekcji wód, żeby uruchomić to przedsięwzięcie. Generalnie wójt nie miał pozytywnej odpowiedzi od Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, a wręcz odwrotnie.
Marcin Wieczorek, nie do klimatu! Marcin Wieczorek, nie do klimatu!
Dlaczego uznał pan decyzję Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska za mniej istotną niż decyzję Wód Polskich albo decyzję sanepidu powiatowego? No bo opinia w RDOŚ-u była taka, że powinien pan, podejmując decyzję o tych uwarunkowaniach środowiskowych, też ocenić wpływ na środowisko tej inwestycji.
Pani redaktor, jeżeli byłby gdzieś zapis, który oczywiście obligowałby wójta, podejmując taką decyzję, do uzyskania 3 pozytywnych opinii, no to wtedy oczywiście można powiedzieć o jakimś naruszeniu przepisów. Natomiast ja uważam, że te opinie, które spłynęły, to były tak naprawdę jedne tylko z kilku przesłanek w całej tej sprawie dotyczącej wydania decyzji i wziąłem tak naprawdę całość kontekstu dotyczącego tych terenów i przyszłości tych terenów i podjąłem, uważam, decyzję, nie naruszając przepisów, miałem do tego prawo.
Regionalny dyrektor ochrony środowiska skierował w ogóle całą sprawę do
samorządowego kolegium odwoławczego, czyli tak jakby instytucji arbitrażowej, sądowej, która ma rozstrzygnąć, czy on ma rację, czy wójt ma rację, tak?
W pierwszych zdaniach regionalnego dyrektora ochrony środowiska pada, może tutaj zacytujmy.
W ocenie regionalnego dyrektora ochrony środowiska w Łodzi
wójt gminy Pabianice, odstępując od przeprowadzenia oceny, uznał, że wycięcie i trwałe usunięcie 10 hektarów roślinności leśnej nie stanowi istotnego oddziaływania na środowisko oraz nie ma potrzeby zbadania skali tego oddziaływania i przeprowadzenia kompensacji przyrodniczej, przy czym uzasadnienie decyzji nie zawiera żadnego odniesienia się do tej kwestii. W opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi stanowisko takie nie ma żadnego uzasadnienia, a opisane powyżej działanie wymaga pogłębionej oceny. Przedłożona KIP z uwagi na lakoniczny opis terenu przedsięwzięcia i absolutny brak merytorycznej analizy przyrodniczej nie daje podstaw do odstąpienia od przeprowadzenia oceny o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Granica tego miejsca, gdzie ma być prowadzony wykop, no jest bardzo blisko tego waszego ośrodka rekolekcyjnego.
Tutaj
mieszkańcy okolicy zgłaszają żale, że będzie ponadnormatywny hałas, że te zwierzęta, które tam w tym lesie, w tym terenie zielonym mieszkały, podchodzą im pod drzwi niemalże, że tutaj był taki teren w okolicy tego uroczystego spokojny, gdzie chodzili na spacery, spotykali się szczególnie w tym czasie epidemii, kiedy nie można było też za bardzo wychodzić do miasta. I teraz decydujecie się, no, na pierwszy rzut oka na pewno, na oddanie swojego terenu pod mocno inwazyjną inwestycję, no bo kopalnia odkrywkowa, biorąc pod uwagę te okolice też z drugiej strony, tam za domem dziecka, całkiem niedaleko, tam też jest przecież już odkrywka. One wyglądają dość, no taka pustynia, tak, dziura w ziemi.
Ja nie wiem, jaki był to teren rekreacyjny, skoro wywieźliśmy 8 wywrotek śmieci z tego terenu. Począwszy od zużytych toalet, drzwi, nie mówiąc już o innych śmieciach, które tam się walały. Opinia środowiskowa, którą sobie przecież ten przedsiębiorca zrobił, jasno określała warunki i bardzo jasno, bardzo precyzyjnie określa to wszystko, do czego on jest zobowiązany. To wcale nie jest tak, że ta dziura w ziemi zostanie na lata, bo ani my nie jesteśmy tym zainteresowani, ani ten przedsiębiorca nie jest tym zainteresowany. Gdyby to był las, to w ogóle nie byłoby tematu, nikt by się tego nie podejmował, a to jest ziemia rolna, po prostu. dziwię się, szczerze powiedziawszy, że jest tak wielki protest i tam wszędzie pojawia się temat las, 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 archidiecezja wycięła las. Nieprawda, to jest ziemia rolna, piątej, szóstej klasy, nigdy nie była zakwalifikowana jako las, po prostu przez lata leżąca odłogiem zarosła drzewami. To naturalna sprawa. Mamy jasne dokumenty, że w rozumieniu prawa te tereny lasem nie są i nigdy nie były.
My dysponujemy zdjęciami tego terenu z 2011 roku. Były to zdjęcia wykonane z lotni, na których to zdjęciach widać bujny zielony las.
Firma, która pomaga temu przedsiębiorcy uzyskać odpowiednie zgody środowiskowe, ta firma robiła taką analizę tego terenu, czyli musieli przyjść, zobaczyć, co tutaj jest i tak dalej, tak? Dopiero potem występować do wójta o pozwolenie, a wójt wydał, nie patrząc na inne organy, tak? Więc tutaj jest taka adnotacja, że wątpliwym wydaje się sposób przeprowadzenia oględzin terenu.
Należy zauważyć, że podczas przeprowadzonych oględzin terenu organ nie stwierdził występowania prawnie chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów. Z uwagi, że obszar objęty wnioskiem obejmuje ponad 10 hektarów roślinności leśnej, brak stwierdzenia występowania choćby ptaków jest nieprawdopodobny. Nawet poza sezonem lęgowym na tak wielkim leśnym obszarze występuje co najmniej kilkadziesiąt gatunków ptaków, choćby pospolitych, należących do takich rodzajów jak sikora, dzięcioł, kowalik, kos i tym podobne. Ponadto organ gminy nie zauważa, że na terenie objętym wnioskiem o zezwolenie na usunięcie drzew występują także inne gatunki drzew oraz krzewy. Wątpliwość tę utwierdza też fakt, iż oględzin terenu dokonano w ciągu jednego dnia, co oznacza, że organ gminy zlustrował ponad 1500 drzew, 1503 drzewa wymagały zezwolenia na usunięcie, na obecność gatunków chronionych, przy czym na przykład dość pospolity grzyb, będący pod częściową ochroną, to jest błyskoporek podkorowy, występuje wyłącznie na brzozach i jego stwierdzenie wymaga przeprowadzenia oględzin każdej brzozy indywidualnie.
Wnioski do SKO zostały złożone kilka tygodni temu. Pierwszy wniosek to był wniosek o uznanie Stowarzyszenia Tak dla Łodzi za stronę postępowania, które toczy się w SKO w przedmiocie unieważnienia decyzji wójta gminy Pabianice, wykazującej brak konieczności badania uwarunkowań środowiskowych co do inwestycji, jaką jest kopalnia. Zostaliśmy uznani za stronę postępowania w SKO. I następnie złożyliśmy wniosek o wstrzymanie wykonalności tej decyzji z uwagi na to, że szkody środowiskowe, jakie mogą nastąpić, mogą bardzo źle oddziaływać na okoliczne tereny. No, drzewa to nie są kioski ruchu, które można sobie przestawić z miejsca na miejsce i można decyzją cofnąć to przesunięcie i spowodować, że ten kiosk ruchu wróci na miejsce właściwe, bo drzewo jak zostanie wycięte, to już tego drzewa się nie poskleja.
W ofercie KOWR-u cena drzewostanu nie przekraczała 10 tysięcy złotych, więc można sobie łatwo wyobrazić, jaki był to poziom zadrzewienia.
Ponad 2 600 000 złotych wartość tych nasadzeń, o które wnioskował właściciel.
O których wycinkę wnioskował.
Tak.
Są takie wskaźniki, które mówią, jaka to jest mniej więcej cena drzew, które musimy wsadzić po eksploatacji, tak? Ale to jest po stronie tego prywatnego przedsiębiorcy.
Ja proszę księdza trochę nie rozumiem. Jeżeli 10 tysięcy miała być wartość tych drzew, które tam rosły, a wartość nasadzeń to 2 700 000, to no, ta rozbieżność jest ogromna.
11 556 zł, na drugą 16 tysięcy, na trzecią 16 831 i na największą 19 418 zł. To są wartości drzewostanu, które były w ofercie przetargowej podawane przez KOWR. Natomiast zupełnie pewnie inaczej wskaźnik liczy Wydział Ochrony Środowiska każdej gminy. Faktycznie, jeśli otrzymaliśmy zgodę na wycinkę, to ten koszt sięga około 2 milionów złotych w przypadku, gdybyśmy tych nasadzeń nie zrobili.
W charakterystyce przedsięwzięcia napisane jest wyraźnie, że kopalnia będzie trwała 5 lat. Po eksploatacji tego terenu przewiduje się, że ten teren będzie szedł w kierunku rolnym. Więc my pytamy, gdzie nasadzenia? My chcemy tutaj w uroczysku nasadzenia. Kto nam da jakąkolwiek gwarancję, że te nasadzenia się w ogóle przyjmą?
To jest 10 hektarów, które ma być eksploatowane etapowo, nie naraz 10 hektarów, tylko to mają być etapy, które po dokonaniu eksploatacji mają również etapowo być rekultywowane. No mnie się marzy coś takiego i zresztą rozmawiałem również z inwestorem jakby w tym zakresie, żeby po zakończeniu jakby ten teren przywrócić mieszkańcom do użytkowania w taki otwarty sposób. Ja będę namawiał tego właściciela, żeby ten teren właśnie w ten sposób udostępnić i na przykład no, utworzyć tam z niego park, taką kontynuację parku Steinerta.
Mamy tam zamiar zrobić taki teren sportowo-rekreacyjny, dlatego że ośrodek nie ma takiego miejsca. Z punktu widzenia praktycznego chyba lepiej jest mieć inwestycję czasową, za którą stoi archidiecezja, bo której zależy na zachowaniu ciszy i spokoju w tym miejscu, niż taką inwestycję, która będzie na lata czymś, co jest nieodwracalnym zupełnie.
Ja uważam, że jeżeli sprawa jest samorządowym kolegium odwoławczym, jeżeli coś było naruszeniem przepisów z naszej strony, to na pewno SKO podniesie to w formie zarzutu i uzna decyzję za nieważną. I ja deklaruję, że nie będę szukał jakichś wyjść prawnych i podważał decyzji SKO i się gdzieś tam dalej odwoływał. Absolutnie nie. Jeżeli będzie wprost powiedziane, że gdzieś został naruszony jakiś przepis, tutaj się będę podporządkowywał.
Może to będzie kontrowersyjne, co powiem, ale tak mówimy źle o tej kopalni, no ale może wcale ona nie wpłynie jakoś negatywnie na tą przestrzeń. Skąd my to mamy wiedzieć? To są nasze przewidywania, no, oparte pewnie na jakiejś wiedzy związanej z ochroną środowiska. No ale mamy już istniejące, tak, w okolicy tego typu miejsca. Czy one w jakiś sposób wpłyną? Czy mamy takie dane?
Ze swoich obserwacji jako mieszkańca lokalnego widzę, że w miejscu, gdzie powstała już ta pierwsza kopalnia odkrywkowa, gdzie został wycięty duży obszar lasu. Zwierzyna, która tam miała swoje siedliska, typu właśnie sarny i dziki, ta zwierzyna jest zmuszona do tego, żeby przesuwać się coraz bardziej w głąb tego, co jeszcze zostało. A co za tym idzie, jeżeli zostało już wycięte to miejsce, o którym rozmawiamy, to ta zwierzyna już tak naprawdę nie ma gdzie się chować. I ta zwierzyna zaczyna wchodzić na tereny ludzkie. Ja jako mieszkaniec właśnie tutaj tego domu, który znajduje się w lesie, już zaobserwowałem, że po wycięciu w ubiegłym roku w miesiącach wrzesień, październik tego poprzedniego drzewostanu na tą pierwszą kopalnię, już zaobserwowałem, że w tej zimy dziki podchodziły pod mój dom.